Nie jestem pastorem, jestem, nie wiem, ewangelistą, dziennikarzem, frezerem, technikiem obróbki z krawaniem, ratownikiem, ojcem, dziadkiem, mężem. Tematem naszych rozważań będzie fragment z Księgi Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, 30 i 31 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, aby pokutowali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I chodzi o Chrystusa. Pamiętamy z lektury Nowego Testamentu, że jest tam taki człowiek, który się nazywa Jan Chrzciciel i został powołany, ażeby zwiastować słowo temu narodowi wybranemu. I kiedy przyszedł, kiedy zaczął zwiastować, miał jedno przesłanie. Pokutujcie, pokutujcie, upamiętajcie się, zawróćcie. Upłynęło trochę czasu, na scenę historii wszedł Jezus Chrystus. Jan zmienił trochę swoje zwiastowanie, zaczął mówić, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Najprawdopodobniej my byśmy głosili to w odwrotnej kolejności. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, więc pokutujcie. Przyszedł Chrystus, wiesz od czego zaczął? Znowu od tego samego przesłania. Pokutujcie. Ale zaraz potem mówił o czymś większym, mówił o dobroci Boga. To dobroć Boga tak naprawdę doprowadza mnie, człowieka, do pokuty. Dobroć Boga jest tym, co doprowadza mnie, człowieka, do prawdziwej pokuty. Kiedy w Dniu Zielonych Świąt, w dniu, kiedy powstawał Kościół, ludzie zaczęli pytać do zwiastującego Piotra, co mamy czynić? Takie pytanie w nich się wzbudziło. Usłyszeli odpowiedź. Znowu to samo słowo. Pokutujcie. Pokutujcie. Upamiętajcie się. Kiedy Chrystus wysłał swoich uczniów, wiecie, jakie było przesłanie, którym mieli się dzielić? Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Pokutujcie. Upamiętajcie się. Czym jest pokuta? Zwykle myślimy, że pokuta to taka sytuacja, w której człowiek idzie do konfesjonału i zostanie mu zadane coś, nie wiem, na przykład, żeby mówił Ojcze Nasz 15-20 razy w ramach pokuty. I tak myślimy często, gdy myślimy o pokucie, że właśnie to na tym polega. Z drugiej strony, jeżeli byśmy zrobili ankietę i zapytali, jak ludzie rozumieją pokutę, to powiedzieliby mniej więcej coś takiego, że to oznacza, że komuś jest przykro z powodu tego, co zrobił. Komuś jest przykro z powodu tego, co zrobił. Czyli jest to uczucie pełne żalu z powodu tego, co się uczyniło. Że generalnie jest komuś przykro z powodu tego, co zrobił. I chcę powiedzieć, że to nie jest pokuta. To nie jest pokuta. Pokuta to dużo więcej niż uczucie żalu z powodu tego, co uczyniłem. Pokuta to odwrócenie się od grzechu, to porzucenie grzechu. To jest pokutą. Jeżeli człowiek nie odwróci się od swoich grzechów, od swojego stylu i sposobu życia, od swojego takiego nastawienia, jakie w tej chwili ma do Niego, jako do Stwórcy, nie może mieć relacji z Panem Bogiem. Jest to niemożliwe. Jeżeli pokuta nie prowadzi mnie do odwrócenia od tego, co jest złe, od porzucenia grzechu i do zwrócenia się do tego, co jest dobre, to nie jest prawdziwa pokuta. Ludziom, którzy nie znają Bożego Słowa, nie znają Boga, łatwo o nim myśleć, że to jest istota, która jest nam wroga. Która chce zabrać najbardziej atrakcyjne rzeczy z naszego życia. Jaka jest prawda? Bóg nienawidzi grzechu w sposób totalny. On potępi, osądzi grzech, najmniejszy grzech, ale to jest Bóg, który jednocześnie tak bardzo kocha ciebie i mnie, że był w stanie oddać za ciebie i za mnie swojego jedynego syna. To jest taki Bóg. Kiedy grzesznik pokutuje i przychodzi do Boga z tą świadomością tego, kim rzeczywiście jest i kim jest Bóg, to momentalnie, w tym samym momencie otrzymuje Boże przebaczenie. Znamy wielu ludzi, nawet w Biblii znajdziemy wielu ludzi, którym było przykro z powodu tego, co zrobili. Jakby żył Kain i byśmy tuż po tym, co zrobił ze swoim bratem, poszli do niego z mikrofonem i powiedzieli, jak się pan czuje, to powiedziałby naszym współczesnym językiem, że jest mu bardzo przykro z powodu tego, co się stało. Ale wiesz, nigdzie nie znajdujemy słów o tym, żeby on pokutował w Biblii. Wiesz dlaczego? Bo on nigdy tego nie zrobił. Na pewno tego żałował. Ale nigdy nie pokutował. Nigdy nie padły słowa, Boże mój, przebacz mi. Dlaczego ich nie możemy znaleźć? Bo nigdy ich nie wypowiedział. Jakbyśmy poszli do Judasza i zapytali po tym, co już zrobił, co o tym myśli, być może spotkalibyśmy człowieka załamanego, sfrustrowanego, przecież w ten sposób kończy, targając się na swoje własne życie. Na pewno było mu przykro i było mu żal tego, co zrobił. Był przepełniony wyrzutami sumienia, rozpaczą, ale jednej rzeczy nie było. Nie było pokuty. Nigdy nie wrócił do Jezusa, do mistrza, nie przyznał się do tego, co zrobił, nie przeprosił go za to. Nie było pokuty. Pokuta jest zwrócenie się do tego, który nas ukochał i dał za nas siebie samego. To jest pokuta. Popatrzmy na króla Saula i na Dawida. Dawid, podobnie jak Saul, upadł bardzo głęboko. Nawet jeszcze mocniej spadł niż Saul, bo był wyżej Pana Boga i zrobił bardziej brutalne rzeczy. Ale była między nimi jakaś różnica. Dawid wrócił do Boga, wyznał swój grzech, doznał przebaczenia. A jak było z Saulem? Nie było pokuty. Bóg nie mógł okazać przebaczenia. Z jednego prostego powodu. Ten człowiek nigdy nie pokutował. Przez całe Pismo mamy tę prawdę bardzo jasno pokazaną. Gdy grzesznik pokutuje, Bóg przebacza. Od razu. Pamiętamy celnika z Nowego Testamentu? Gdzieś znalazł się tam w okolicy świątyni i nie śmiał nawet podnieść swojego wzroku ku niebu. Taką miał świadomość tego, kim jest. I tego, jak jest niegodny Boga, do którego wypowiada proste słowa. Pamiętamy słowa, jakie mówił? Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Te słowa pokazują, że zwrócił się do Niego w pokucie. Zwrócił się do tego Boga. I dlatego poszedł do domu usprawiedliwiony. Marnotrawny syn. Ojciec nie mógł mu przebaczyć, gdy syn ciągle balował i imprezował. Ojciec go kochał, ale ojciec nie mógł zrobić jednej rzeczy. Nie mógł mu przebaczyć. Z tego prostego powodu, że przez większość tego czasu, gdy go nie było w domu, on nie pokutował. Ale zwróćmy uwagę na to, jak szybko ojciec okazał przebaczenie, jak szybko wypowiedział słowa przebaczenia, jak szybko pobiegł na spotkanie syna, gdy ten wrócił w duchu upamiętania i pokuty. Jak szybko te słowa padły z ust ojca, gdy syn naprawdę pokutował. Gdyby ojciec przebaczył mu wcześniej, żadne dobro nie byłoby konsekwencją tego przebaczenia. Ten syn by ignorował, pogardzał błogosławieństwem i dobrocią ojca. Człowiek nie może otrzymać błogosławieństwa i Bożego przebaczenia, zanim nie zacznie pokutować. Jest to niemożliwe. Chociaż Bóg ciebie kocha. W Biblii czytamy, że bardzo często Bóg Ojciec postępuje z nami, jak Ojciec postępuje ze swoimi dziećmi. Zwrócę się głównie do tych spośród nas, którzy mają już dzieci. I wyobraźcie sobie, gdy ty sobie tutaj spokojnie siedzisz tego poranka, twój syn zrobił włam, bo został w domu, do jakiejś twojej szuflady i wziął z niej 1000 złotych. Ty wracasz z tego spotkania, odkrywasz to i pytasz, Janku, czy wziąłeś 1000 złotych z mojej szuflady? I on powiedział, tak, wziąłem sobie. I gdy widzisz, że wypowiada te słowa bez żalu, bez żadnej skruchy, przebaczyłbyś mu? Jakbyś to zrobił, to byś zrobił bardzo głupią rzecz. Ja bym tego nie zrobił. Dopóki on sobie nie uświadomi tego, co uczynił, zła, którego dokonał, nie ma żadnej przestrzeni na przebaczenie. Gdybyś go chciał jeszcze przepytać, a on by powiedział, tak, ukradłem te pieniądze, ale przecież to są nasze pieniądze. Tylko wy macie prawo wydawać? Mi się też coś od życia należy. Tak oszczędnie żyłem. Oszczędzacie na mnie. Przebaczyliście by komuś po takim tekście? Swojemu synowi albo córce? Rodzice nie mogą, nie mają prawa, jeżeli są mądrzy, przebaczyć mu tak długo, dopóki nie zrozumie tego, co uczynił. Wiesz, i to jest podstawowy problem między nami a Bogiem. To jest podstawowy problem, jaki Bóg ma z grzesznikami. Myśmy się odwrócili od Niego, łamiemy Jego przykazania, nie za bardzo się przejmujemy Jego prawem, ciąży z tego powodu na nas Jego gniew i konsekwencje naszego grzechu. I dopóki Pan Bóg nie widzi w moim i twoim życiu znaków pokuty, upamiętania, nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Ale w momencie, w którym zobaczę swoją nikczemność, przyjdę do Boga, otrzymuję to przebaczenie natychmiast i zostanie ta nieprawość ze mnie usunięta. Niekiedy ludzie mówią, no moje grzechy oddzielają mnie od Pana Boga. W pewnym sensie tak, ale myślę, że dużo bardziej oddziela cię od Niego twoja wola. Bóg jest gotowy z twojego i mojego życia zabrać każdy grzech. Dlatego Jego Syn umarł, żeby to było możliwe. On jest gotowy, chętny, on czeka, by to mógł uczynić. Ale nie może tego zrobić z powodu mojej i twojej woli. Bo on przebaczenie i łaskę okazuje tylko jednemu rodzajowi człowieka, grzesznikowi. Tylko chorzy potrzebują lekarza. I nie tyle oddziela cię od Boga grzech, ponieważ Chrystus jest gotów go przebaczyć, zapłacił za ten grzech, ale oddziela cię od Niego twoja wola. Nie chcesz tak naprawdę do Niego przyjść. Z tą smutną prawdą o sobie, o tym, kim jesteś, jak go traktujesz, jak żyjesz. Jesteśmy tak dumni, że nie chcemy przyznać się przed Bogiem do zła, jakie przed Nim czynimy, jakie czynimy innym ludziom. Jeżeli twoje dziecko nie chce się przyznać do zła, które uczyniło, to nawet gdy chcesz, nie możesz przebaczyć. Bóg również nie może przebaczyć grzesznemu, zbuntowanemu człowiekowi, gdy on nie pokutuje. Naprawdę nie może. Gdyby Bóg otworzył wejście do swojego królestwa ludziom, którzy nie pokutowali, to bardzo szybko, po kilku, nie wiem, tygodniach w niebie wybuchłaby wojna. Byśmy się targnęli na Boga. Zresztą zrobiliśmy to wobec Jego Syna na Golgocie. I wydawało się, że ludzie, którzy wracali z tego wzgórza, po tym jak widzieli, co zrobiono z Jezusem, wydawało się, że pokutowali. Nie myślę, żeby to było prawdą w tym momencie w ich życiu. Im było bardzo przykro. Mieli świadomość, że zrobili źle, ale naprawdę nie pokutowali. Tam zostało kilka osób pod tym krzyżem, którzy nie odwrócili się do Jezusa plecami, nie odeszli od Niego. Ci naprawdę pokutowali. Nie możesz być pod jednym dachem z kimś, kto wszystko kradnie i niszczy, co jest w zasięgu jego wzroku i rąk. Wyobrażasz sobie życie z kimś takim? Na jednej przestrzeni, w jednym mieszkaniu? To jest gościu, który wszystko niszczy i kradnie, co jest w zasięgu jego rąk. Nie można być z kimś takim. Musiałbyś kogoś takiego usunąć ze swojego domu. To dlatego święty Bóg nie może pozwolić, żeby zbuntowany człowiek był w jego obecności. Przez chwilę popatrzmy na relację, jaka istniała między królem Dawidem a jego synem Absalomem. Absalom zabił swojego przyrodniego brata Amnona, który zgwałcił jego siostrę Tamar i nie został z tego powodu ukarany przez króla Dawida, który był jego ojcem. Absalom wymierzył sprawiedliwość wobec swojego brata, zabił go i musiał uciekać przed królem Dawidem. I po pewnym czasie przyjaciele tego Absaloma wstawiają się za Absalomem u króla Dawida. Pozwala on mu wrócić do Jerozolimy, ale nie chce się z nim zobaczyć. Wiesz dlaczego? Bo ten syn nie pokutował. Właściwie nie ocenił tego, co zrobił. Nie wyraził żadnej skruchy, żadnego żalu. Nie przyznał się do tego, co uczynił. Ale upływa trochę czasu i ten syn Dawida, Absalom, który nie pokutował, chce jakby odbudować swoją pozycję w rodzinie i w narodzie. Za pomocą swojego przyjaciela Joaba wysyła takie przesłanie do króla Dawida. Mówi tak, cytuję. Chciałbym ujrzeć oblicze królewskie, a jeżeli ciąży na mnie jakaś wina, to niech mnie każe pozbawić życia. Takie niewiniątko, które zabiło swojego brata. I wiesz, co zrobił król? Przebaczył i zrobił podjął jedną z najgorszych i głupich decyzji w swoim życiu. Trochę czasu upłynęło i Dawid już nie był na tronie. Był uzurpator. Uzurpator, wiesz, jak się nazywał? Absalom. Człowiek, który nigdy nie pokutował, któremu król przebaczył. Coś, czego nie powinien przebaczyć, zanim tamten nie pokutował. Żaden niepokutujący grzesznik nie może znaleźć się w Bożym Królestwie. Ludzie, gdy słyszą tego rodzaju przesłanie, mówią, a ja wierzę w miłosiernego, kochającego Boga. Nie wierzę, że Bóg kogokolwiek potępi i skaże na wieczność, którą nazywamy piekłem. Wierzę ostatecznie w to, że wszyscy ostatecznie się upamiętają. Jest nawet taka teologia. Wiesz, to myślenie miało początek w bardzo odległych czasach, przedpotopowych czasach. Czy Bóg zgładzi wszystkich grzeszników? Czy Bóg ukaże wodami potopu wszystkie kobiety, wszystkich mężczyzn, wszystkie dzieci, ocali tylko jedną rodzinę? To niemożliwe. Wszyscy byli przekonani, że to było niemożliwe. Tak jak dzisiaj większość jest przekonana, że większość znajdzie się w niebie. Przyjdzie dzień, kiedy ludzie się obudzą i odkryją tę prawdę, że zostali oszukani. Żaden grzesznik, który nie pokutował, nie znajdzie się w niebie. Bez pokuty, bez odwrócenia się od grzechu jest to po prostu niemożliwe. Boże Słowo jest bardzo jednoznaczne w tej sprawie. Pokutujcie i co? I wierzcie Ewangelii. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. To język Biblii. I gdy to jest powiedziane w tak jednoznaczny sposób, wyobraźmy sobie człowieka, który zakłada ręce i mówi, a Pan Bóg i tak mnie zaakceptuje. No ktoś się myli. Ja nawet wiem kto. Wyobraźcie sobie, że powołano nowego ministra sprawiedliwości. Po kilku tygodniach swojego urzędowania, gdy przypatrzył się, jak funkcjonuje cały ten system, złożył kilka wizyt gdzieś tam w różnych zakładach karnych, mówi, żal mi tych wszystkich osadzonych, nie powinni być tak dłużej traktowani, przecież oni też mają swoje prawa, nie powinni przebywać dłużej w takim miejscu. A wśród tych osadzonych są ludzie skazani za poważne przestępstwa, za morderstwa, okrutne morderstwa, ale mamy ministra pełnego współczucia i miłosierdzia i nowo mianowany minister wydaje rozporządzenie, na mocy którego w krótkim czasie więzienia w Polsce mają być opustoszone, opuszczone przez więźniów. Jak myślisz, jak długo taki minister sprawowałby swój urząd? Wiesz, kto by pierwszy protestował? Ludzie, którzy wierzą w łaskawego Boga, byliby pierwszymi, którzy by się sprzeciwili temu ministrowi. I powiedzieli, ci mordercy, ci zdeprawowani przestępcy muszą być ukarani, muszą być odizolowani. W społeczeństwie nastąpi taki chaos, taki bałagan, że życie będzie bardzo niebezpieczne. Nie można ich wszystkich wypuścić na wolność. A jednocześnie ci sami ludzie, którzy wierzą w łaskę Boga, równocześnie myślą, że zostanie im okazane Boże przebaczenie, niezależnie od tego, czy pokutowali, czy nie. To dziwna logika. Bardzo pokrętna. Nie ulegajmy temu złudzeniu. Jeżeli nie pokutujemy, do czego nas zachęca Pismo, nie ma dla nas nawet cienia szansy na przebaczenie. Pokuta nie jest związana z lękiem i strachem. Jak słyszymy tego przesłania, to możesz sobie pomyśleć, no, gościu chce nas przestraszyć. Nie, ja mówię o pewnej Bożej prawdzie. Pokuta nie jest związana z lękiem i strachem. Zwiastowanie, które próbuje wystraszyć ludzi tak, aby pod wpływem tego strachu zapragnęli być w niebie, nie jest biblijnym zwiastowaniem. To nie jest biblijne zwiastowanie. Nie można ludziom pokazać horroru piekła, żeby pod wpływem tego horroru pragnęli przemieścić się i lecieli do bram nieba. Biblia nigdy czegoś takiego nie robi. Wiesz dlaczego? W ten sposób nigdy się nie zmieni i nie zyska się ludzkiego serca. Strach nigdy nie zmienił żadnego ludzkiego serca. I Bóg nie używa strachu wobec siebie i mnie. Ale On mówi o pewnej rzeczywistości. W niebie nie będzie żadnego niewolnika. Nie będzie tam nawet jednej osoby, która byłaby tam wbrew swojej woli. W piekle będzie tak samo. Sami ochotnicy w tych dwóch miejscach. W niebie będą tylko synowie i same córki, ci, którzy dobrowolnie przyjęli Jezusa Chrystusa i stali się przez ten akt Jego synami i córkami. Zastraszanie nie doprowadziło jeszcze żadnego człowieka do nieba. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na pokładzie samolotu, dochodzi do eksplozji w luku bagażowym. W każdej chwili może nastąpić dekompresja i samolot się może rozpaść na tysiące kawałków. Ludzie mają świadomość, są przerażeni, pełni lęku, mają świadomość, że za chwilę zginą. Może dzielą ich od śmierci minuty albo sekundy. Wszyscy zaczynają wołać do Boga w wielkim przerażeniu. Ty obserwujesz to zachowanie tych ludzi. Mija kolejne 40 minut. Samolot przez pilota jest bezpiecznie sprowadzony na płytę lotniska. Gdy szok mija, ci ludzie są takimi, jakimi byli. Gdy ich wcześniej obserwowałeś w trakcie modlitwy do Boga, wydawało ci się, że naprawdę są zmienieni. Nic się nie zmieniło. Oni się tylko przestraszyli. Gdybyś monitorował ich życie przez następne tygodnie, nic się w ich życiu nie zmieniło. Oni się tylko przestraszyli. Pokuta nie jest przestraszeniem się. Nie słyszałeś takich słów od ludzi, którzy leżeli w szpitalu, mieli świadomość, że życie się kończy, że nic życia może być przecięta, ile Panu Bogu obiecywali? Ile bliskim obiecywali, jak tylko wyzdrowieją. No i część wyzdrowiała. I co, zmieniło się ich życie, tak? Oni nie pokutowali. Oni się tylko przestraszyli. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą pokutą. Oni po prostu uciekali przed lękiem, przed przerażeniem, przed strachem. Nie chcieli odczuwać i być w takim miejscu. Strach to jedno, Pokuta to zupełnie inna rzeczywistość. Wiesz, kiedy ma miejsce pokuta? Gdy zaczyna w twoim sercu działać Duch Święty, pokazuje ci prawdziwy twój stan. I już wiesz, że nie masz kogo bronić. Widzisz, jak wielki, święty, dobry jest Bóg. Jak niegodny jesteś tego, żeby w ogóle myśleć o to, żeby z Nim być. Gdy zaczynasz to dostrzegać, to jest w tobie obecna pokuta. I gdy Duch Święty odsłoni nam prawdę o nas samych, jak jestem zgubiony, gdy nie ma w moim życiu Chrystusa, to równocześnie pokazuje mi Jezusa. Daje mi pragnienie, by do Niego wrócić. Wiesz, jeżeli Bóg wyrzucił Adama z ogrodu Eden z powodu jednego grzechu, jak możesz się spodziewać, że pozwoli ci być w swoim niebie z tysiącami twoich grzechów? Na co liczysz? Przecież Bóg usunął Adama z powodu jednego grzechu. Z miejsca, w którym był. Jest dla nas rzeczą niemożliwą, jaką dla ludzi, byśmy żyli bezgrzesznym życiem. Tak wiele rzeczy w tym, co robimy, w tym, co myślimy, w świecie naszych myśli oddziela nas od Boga. Mam świadomość, że powinienem bez przerwy pokutować. Nie ma nikogo wśród nas, kto mógłby powiedzieć, nie ma rzeczy, z powodu których nie musiałbym pokutować, nie musiałbym się od nich odwrócić. Wiesz, łamiąc jedno z Bożych praw, łamiesz całe to prawo. Zrywając jedno ogniwo łańcucha, rozrywasz cały łańcuch. Taka jest rzeczywistość. Pewien człowiek twierdził o sobie, że się nawrócił, a ktoś go zapytał, a czy pokutowałeś? Mówi, nie, nigdy sobie tym głowy nie zawracałem. Gdy się nawraca człowiek, mówimy o czymś więcej niż o intelektualnej zgodzie. Na to, że jest Bóg i że ja powinienem do Niego przyjść i uważać Go za kogoś największego. To chodzi o dużo więcej niż o taką intelektualną zgodę. Człowiek, który naprawdę się nawrócił, pokutuje i próbuje, jeżeli to jest tylko dla niego możliwe, naprawić zło, którego dokonał w życiu, w którym się za bardzo Bogiem nie przejmował. Jeżeli są osoby, które obraził, to idzie do tych osób, żeby je przeprosić. Jeżeli są rzeczy, które ukradł, to idzie, by zwrócić te rzeczy właścicielowi. Jesteśmy w trakcie robienia takiego dokumentu o człowieku, który został skazany na 10-letni wyrok, robił duże przekręty w sferze finansowej. I wiesz, gdy Pan Bóg go dostał swoim słowem, swoją prawdą, swoją miłością i ten człowiek naprawdę się nawrócił, wiesz, co zrobił? Będąc w więzieniu, sprzedał swoje domy, swoje samochody i spłacił ludzi, których oszukał. On pokutował. On pokutował. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że ty się nie nawróciłeś. Że twoja pokuta nie była dziełem Ducha Świętego. Podjąłeś pewną intelektualną decyzję, która tak naprawdę nie zmieniła twojego życia. Kiedy człowiek naprawdę przychodzi do Boga, staje się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Teraz działa w zupełnie inny sposób, powodowany miłością. Pojawia się miłość nawet do wrogów. I w tym czasie stara się naprawić zło, jeżeli to jest tylko możliwe, którego dokonał wcześniej. To są znaki prawdziwego nawrócenia, znaki prawdziwej pokuty. Gdy tych rzeczy nie ma, nie ma w tobie nowego życia Boga. Nie ma prawdziwego przebaczenia. Nie ma nowego początku, bo nie było prawdziwej pokuty. Jeżeli podjąłeś pewne decyzje, ale nie dokonało się to, o czym w tej chwili mówiłem, to znaczy, że nigdy to nawrócenie nie pokonało dystansu 30 centymetrów, jaki dzieli twoją głowę od twojego serca. żebym był naprawdę zmieniony, muszę być narodzony z Ducha Świętego. Wczoraj trochę o tym więcej mówiliśmy. Serce musi być zmienione. Jeżeli człowiek naprawdę pokutuje, przychodzi do Pana Boga, Pana nieba i ziemi, to zmiana jego życia jest głęboka, totalna, oczywista, zupełna. Wiesz dlaczego? Bo ktoś taki jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Ludzie dzielą się tylko na dwie grupy. Na tych, którzy są z Chrystusem i tych, którzy są przeciwko Niemu. Każdy z nas należy do jednej z tych dwóch grup. Masz świadomość, która grupa jest właściwa i dobra, ale mimo to do niej nie należysz. Wiesz dlaczego? Nie pokutowałeś. Nie pokutowałeś. Załóżmy, że jestem w Warszawie i chcę pilnie pojechać do Katowic. Jadę na dworzec centralny i chcę złapać pociąg, który odjeżdża o 7:30 do Katowic. Wsiadłem do pociągu, siedzę w przedziale i nagle przechodzi korytarzem kolega z lat szkolnych, wchodzi, wita mi się do mojego przedziału i mówi, dokąd jedziesz? No ja mówię, że jadę do Katowic. A on mówi, człowieku, ten pociąg jedzie do Krakowa, nie do Katowic. A ja mówię, no przecież mylisz się. Ja zapytałem tu jakiegoś pasażera i powiedział mi, że właśnie ten pociąg z tego peronu, ten wagon jedzie do Katowic. A on mówi, człowieku, ja od 5 lat w każdy raz w tygodniu jeżdżę tym pociągiem i jeżdżę do Krakowa. Przekonał mnie, że siedzę ostatecznie w złym pociągu. Wiesz, ale ja, jeżeli nie zmienię pociągu, nie zmienię peronu, nie zmienię wagonu, nawet z tą świadomością, że ten pociąg nie jedzie do Katowic, to nie dojadę do Katowic, gdy ciągle będę w tym przedziale. Dojadę do Krakowa. I ty możesz wiedzieć, że powinieneś pokutować, że powinna się zmienić twoja relacja, twój stosunek do Boga. To wszystko możesz wiedzieć, ale ty musisz podjąć decyzję. Jeżeli nie pozbierasz swoich manatków i nie przesiądziesz się do tego właściwego pociągu, nie wylądujesz tam, gdzie chciałbyś być. To niemożliwe. Czy naprawdę pokutowałeś? Jeżeli człowiek nie pokutuje, tak naprawdę jest odwrócony plecami, czyli tyłem do Boga. Gdy człowiek zwraca się twarzą do Boga, pojawia się w jego życiu pokój, radość, sens. Ludzie daliby bardzo dużo, często bardzo dużo za to, żeby w ich życiu był pokój, była radość, było spełnienie. Wydaje się, że bez przerwy za tym gonią. I wydaje się, że to jest coś, co bez przerwy im ucieka. Nie chodzi o to, żebyś był szybszy. Chodzi o to, że w ten sposób nigdy tego nie złapiesz. Chodzi o to, że musisz się nawrócić, musisz się zwrócić w kierunku Boga. Ten pokój, tą radość, ten sens życia on dla ciebie ma. Ale trzeba się zwrócić do Niego. Ty nie musisz tego dogonić, ty nie możesz tego dogonić. Mały chłopiec próbował złapać swój cień. Gonił, gonił, gonił. Ten cień był zawsze szybszy. Nie mógł go dopaść. Ale w pewnym momencie zwrócił się twarzą w kierunku słońca i potem na chwilę się obrócił i zobaczył, że cień jest za nim. Przegonił cień. Teraz ten cień ciągle z nim był. Wiesz dlaczego? Zwrócił się do słońca. Jeżeli chcesz, by w twoim życiu był pokój, była radość, było przebaczenie, był sens życia, ty musisz zwrócić się do Jezusa. Wiesz, co on powiedział o sobie? Ja jestem światłością świata. Jeżeli chcesz, żeby te rzeczy były w twoim życiu obecne, tu masz odpowiedź. Musisz pokutować, zawrócić, zwrócić się w kierunku Jezusa. Nie mów, że Bóg ci nie może przebaczyć. To kłamstwo. To nieprawda. To, co jest barierą, to twoja wola, która powstrzymuje Boże przebaczenie przygotowane dla ciebie. To nie jest kwestia twoich grzechów. To kwestia twojej woli. Sytuacja z rodzinnego śniadania. Mały chłopiec powiedział nieuprzejme słowa, obraził swoją mamę w trakcie śniadania. I tato powiedział: Kuba, idź przeproś mamę. Nie chcę, odpowiedział chłopiec. Idź przeproś mamę. Nie chcę. Jeżeli nie przeprosisz mamy, rozbierzesz się i pójdziesz do łóżka. Chłopiec wiedział, że ojciec za 5 minut wychodzi do pracy, na serio nie wziął jego słów. Nie chciał przeprosić. Ojciec za nim wyszedł, razem z mamą zaprowadzili go do pokoju na piętrze, gdzie był jego pokój, rozebrali go i położyli do łóżka. Ojciec blisko pracował w domu, także na obiad przychodził do domu, przyszedł i spodziewał się, że zostanie jak zwykle gwar taki znajomy polegający na tym, że jego chłopak buszuje po całym mieszkaniu, ale było cicho. Zapytał żonę, gdzie jest Kuba. Ona mówi: ciągle w swoim łóżku. Ojciec poszedł na górę, siadł na skraju tego łóżka i zaczął z Kubą rozmawiać i mówi: idź, poproś mamę o przebaczenie. Przeproś mamę. Jaka była odpowiedź Kubusia? Nie. Ojciec prosił, przekonywał, ale jednej rzeczy nie mógł. Nie mógł zmusić chłopca do wypowiedzenia tych prostych kilku słów. Poszedł do pracy w przekonaniu, że jak wróci wieczorem, chłopiec już będzie miał za sobą przeprosiny mamy. Ale się zdziwił. Kuby nie było na dole. Był w swoim łóżku, w swoim pokoju. Przeleżał cały dzień. Poszedł do niego, zaczął z nim rozmawiać, bez rezultatu. Po jakimś czasie poszła mama chłopca, też jej nie udało się przekonać tego Kuby do przeprosin. I wiesz, tej nocy rodzice nie mogli zasnąć. Przez całą noc nie spali, czekając, że małe bose stópki ich syna zacznie być słychać na schodach prowadzących do ich sypialni, że zapuka w drzwi. Przez całą noc nie spali, czekali, byli gotowi, chcieli tak bardzo przebaczyć. Ale mały Kuba się nie zjawił. Nie przyszedł. Gdy było rano, mama weszła do pokoju i powiedziała: teraz Kuba mnie przeprosisz. Chłopiec odwrócił się do ściany i nie chciał wypowiedzieć nawet słowa nie. Ojciec poszedł do pracy. W południe nic się nie zmieniło. Ciągle trwał w swoim uporze. Wyglądało na to, że mały chłopiec zwycięży w tej wojnie. Że stanie się tak, jak chce. Miał mądrych rodziców. Oni nie chcieli, by stało się tak, jak ich chciał mały buntownik. I wiesz, dla nas jest o niebo lepiej, gdy poddamy się Bogu. Gdy wrócisz do Boga, niż będziesz z uporem tkwił w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Przy tym, co ci się podoba. Nasza własna droga prowadzi do zniszczenia. Boża droga prowadzi do życia, do wiecznego życia. Wracając do tego domku, ojciec poszedł do pracy. Po południu matka chłopca poszła do sypialni chłopca. Rozmawiała przez długi czas o tym, co się stało i w pewnym momencie powiedziała: teraz Kuba powiedz mamo. Kuba powiedział: mamo. A teraz powiedz przebacz. Chłopiec powiedział: przebacz. A teraz powiedz słowo mi. I powiedział: przebacz mi, mamo. Rzucił się w objęcia mamy i powiedział: mamo, zaprowadź mnie do taty. Ja również chcę to jemu powiedzieć. Jako grzeszny człowiek musisz przyjść do Boga. Poprosić Go o przebaczenie. To jest pokuta. To przyjście do Niego ze złamanym, skruszonym sercem. I poproszenie o przebaczenie. To jest pokuta. Nie mów, że nie potrzebujesz tego zrobić. To kłamstwo. to Twoja uparta wola, Twoje uparte i zbuntowane serce. I nic więcej. Dzisiaj masz szansę pojednania się z Bogiem i to nie Ty dajesz tę szansę sam dla siebie, to Bóg Ci ją daje. Nie przegap tej chwili. Kapitan Titanica nie wiedział, że mała góra lodowa, jak mu się w ten czas wydawało, może zatopić niezatapialny statek. To też mu się tak wydawało, nie tylko jemu, że to jest niezatapialny statek. Miał szansę, by ominąć tą górę. Gdyby wiedział, że za kilka chwil zginą setki ludzi, z całą pewnością szybciej wydałby komendę o zejściu z kursu, który prowadził go na górę lodową i jego statek. Tak by ocalić życie tysięcy ludzi. Czas płynął. Za chwilę było za późno. Ten człowiek stracił swoją szansę. Twoja szansa, twój czas nazywa się teraz. Dzisiaj. Nie masz żadnej gwarancji, żadnej pewności dotyczącej tego, co wydarzy się w ciągu następnych kilku godzin i kilku dni w twoim życiu. Ja też jej nie mam. Dzisiaj Bóg kieruje do ciebie jedno przesłanie. Pokutuj. Wierz Ewangelii. Ja stoję w tym miejscu i w autorytecie z upoważnienia mistrza proszę ciebie, żebyś przyszedł do Boga. Skruszonym, złamanym sercem. Mówiąc, wracam. Przepraszam. Dziękuję. Jaka jest twoja decyzja?